Czytamy dalej Ewangelię Mateusza. Pamiętacie, dwa tygodnie temu to był rozdział 19, żeśmy jakby końcówkę rozdziału 19 czytali, a teraz zaczniemy rozdziałem 20. Rozdział 20, wersety od 1 do 16. Królestwo niebios jest bowiem podobne do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z robotnikami zapłatę 1 denara za dzień i posłał ich do winnicy. Około godziny 3 wyszedł ponownie i zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie. Im również powiedział: idźcie i wy do winnicy, a i was sprawiedliwie wynagrodzę. Wtedy oni poszli. Około godziny 6 i 9 wyszedł znowu i postąpił tak samo. Gdy wyszedł jeszcze około godziny 11, napotkał innych, którzy tam stali i zapytał: dlaczego tu stoicie przez cały dzień i nie pracujecie? Oni odpowiedzieli: bo nas nikt nie wynajął. Powiedział im: idźcie i wy do winnicy. A kiedy nastał wieczór, pan winnicy polecił swojemu zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając od ostatnich, a kończąc na pierwszych. Gdy przyszli najęci około godziny 11, otrzymali po denarze. Kiedy więc podeszli pierwsi, spodziewali się, że dostaną więcej. Ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli zapłatę, ale narzekali na gospodarza. Ci ostatni tylko godzinę przepracowali, a zrównałeś ich z nami, chociaż my znosiliśmy trudy dnia i spiekotę. Wtedy on odpowiedział jednemu z nich: przyjacielu, nie krzywdzę cię. Czyż nie zgodziłeś się na denara za dniówkę? Zabierz co twoje i odejdź. Chcę bowiem tego ostatniego wynagrodzić tak samo jak ciebie. Czy z tym, co moje, nie wolno mi uczynić, co zechcę? Dlaczego zawistnym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Że mamy przypowieść, tak zwaną przypowieść o robotnikach w winnicy, tak? I musimy sobie powiedzieć, że tekst, który czytaliśmy poprzednio, kilka tygodni temu, o bogatym młodzieńcu, i ten tekst o robotnikach w winnicy są podobne do siebie. Oba kończą się takim samym wersetem, tak? Jeżeli popatrzymy, werset 19 rozdział 30 werset, 20 rozdział 16 werset, oba mówią, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak? Oba te teksty kończą się podobnym wersetem. W obu z tych tekstów Jezus rozprawia się z pewnymi stereotypami i koryguje niewłaściwe myślenie na pewne tematy. Tak? Piętnuje pewne wady związane z naszą grzesznością. Jak pamiętacie w rozdziale 19, stereotypem, o którym była mowa, było to, że bogactwo było postrzegane jako znak Bożej przychylności. Tak? W zasadzie jako pewna oznaka zbawienia. Nie inaczej niż czasami dzisiaj ludzie myślą. Tak? Jeżeli jesteś zdrowy, bogaty i wszystko masz, no to znaczy, że Pan Bóg cię błogosławi, to znaczy, że znajdujesz się gdzieś tam na dobrej stopie z Panem Bogiem. Natomiast to, co Jezus zrobił z tym bogatym młodzieńcem, pokazywało, że w pewnym sensie jest wprost przeciwnie. Tak? I człowiek, który pokłada swoją nadzieję w bogactwach, czyli nie, że bogaty każdy, ale ten, który jest bogaty i pokłada swoją nadzieję w bogactwach, tak naprawdę jest daleki od tego, czym jest Boże Królestwo. Więc był to jakby jeden stereotyp. I wiemy, że Jezus zakończył zakończyliśmy ten cały fragment pytaniem Piotra, tak? Który mówi: no a my zostawiliśmy tyle różnych rzeczy, zostawiliśmy nasze domy, nasze rodziny, poszliśmy za Tobą, co my z tego będziemy mieli? Tak? I Jezus kończy na takiej wysokiej nucie, mówiąc: no wy, każdy, kto zostawi rodzinę, kto zostawi dom i tak dalej, będzie miał o wiele więcej, stokrotnie więcej otrzyma, odziedziczy życie wieczne, wy zasiądziecie na 12 tronach i będziecie rządzić plemionami Izraela. Tak? Także taka wysoka nuta dla jego uczniów. No ale zaraz potem właśnie mówi tą przypowieść o robotnikach w winnicy. Być może po to, żeby trochę wyrównać ten ich wysoki poziom oczekiwań, tak? Że oto oni są szczególni, bo mają, czy odziedziczą to wszystko, o czym była mowa. Być może ta przypowieść trochę miała ostudzić wyobraźnię uczniów, którzy mogli zacząć rozwijać różne myśli na temat tego, co tam jakby im się należy. Więc o czym jest przypowieść w rozdziale 20 tak naprawdę, oprócz tego, że jest o robotnikach winnicy? Jest o czterech rzeczach i o tych czterech rzeczach dzisiaj sobie troszkę powiemy. Po pierwsze jest o Bożej sprawiedliwości, która jest oparta na miłosierdziu. Jest to przypowieść o Bożej sprawiedliwości, która jest oparta na miłosierdziu. Jest to w pewnym sensie też przypowieść, która wskazuje nam trochę i mówi o historii Bożego ludu. Po trzecie mówi nam trochę o ludzkiej naturze, o tym jacy jesteśmy. I po czwarte, może tak trochę anachronicznie do tego podchodząc, ale mówi nam też w pewnym sensie o tym, jakim możemy, czy jakich pracodawców Bóg oczekuje, czy chciałby widzieć w swoim królestwie. Więc o takich czterech rzeczach będziemy mówić. Cała ta przypowieść mówi o winnicy, o robotnikach, którzy są w winnicy. I winnica jest obrazem starotestamentowym, pochodzącym z Księgi Izajasza. Winnica była takim metaforycznym określeniem Bożego ludu. Była metaforycznym określeniem Izraela, tak, w Księdze Izajasza. Tutaj myślę, że jest w pewnym sensie dalej metaforycznym określeniem, ale bardziej Bożego Królestwa, w takim troszkę szerszym sensie niż tylko sam Izrael. Sama opowieść też mówi, jest osadzona mocno w realiach, w których Jezus funkcjonował. Często przypowieści były związane z bardzo konkretnymi sytuacjami, które ludzie mogli widzieć w codziennym życiu. I taka sytuacja, w ogóle w czasach Jezusa, Palestyna, czy wtedy jeszcze czy Izrael, była takim miejscem, gdzie było wielu ludzi, którzy mieli potężne ziemskie posiadłości. I była miejscem, gdzie wielu ludzi przestało mieć ziemię, zostało zrujnowanych przez rzymskie podatki, przez całą sytuację, która tam była. Nie była miejscem takiego, wiecie, starotestamentowej sprawiedliwości, gdzie każdy miał swój kawałek ziemi, który wracał do niego po 50 latach i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to przestało, jeżeli kiedykolwiek funkcjonowało, bo o tym nie wiemy, to przestało funkcjonować w którymś momencie historii. I to taki fakt, który świadczy, że rzeczywiście tak było, jest to, że Józef Flawiusz, taki historyk żydowski, który opisuje wojnę żydowską, powstanie Żydów około roku 70, mówi nam, że kiedy w 66 roku wybuchło to powstanie i powstańcy zdobyli Jerozolimę, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobili, to spalili takie archiwum, w którym chronione były zapisy długów o tym, co kto komu jest winien. Więc sporo ludzi musiało mieć poważne długi, skoro była to jedna z pierwszych akcji, które przeprowadzono po wybuchu tego powstania. Tak? Spalono wszystkie rejestry tego, co kto komu jest dłużny, po to, żeby wyrównać znowu szansę. Więc cała ta historia najprawdopodobniej nie jest wymyślona, ale odpowiada jakiejś rzeczywistości, którą ludzie mogli oglądać, czyli ludzi czekających na pracę i jakichś takich możnowładców, którzy czy posiadaczy ziemskich, bogatych rolników, którzy przychodzili i wybierali sobie tych, którzy mieli pracować na ich roli. Oczywiście jest to też, czy przede wszystkim jest to pewna alegoria, czy metafora, tak jak wspomniałem, dotycząca Bożego Królestwa. Więc po pierwsze, tak jak mówiłem, jest to metafora, czy alegoria, przypowieść mówiąca o Bożej sprawiedliwości, która jest oparta na miłosierdziu. Nam się czasami sprawiedliwość bardziej kojarzy z takim starotestamentowym oko za oko, ząb za ząb, tak? To jest sprawiedliwe, czyli jak... Inaczej mówiąc, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, mówiąc po naszemu. Nic do Kuby nie mamy oczywiście. Ale taka jest gdzieś nasze wewnętrzne przekonanie. Chociaż mam nadzieję, że tak jak czytamy tę Ewangelię Mateusza, to widzimy, że ten motyw sprawiedliwości, która tak naprawdę jest miłosierdziem, jest czymś, co powraca wciąż na nowo w tym, co głosi Jezus. Jezus bierze to starotestamentowe oko za oko, ząb za ząb, nie jeden krok, ale wiele kroków dalej i mówi o tym, żeby wybaczyć nie 7 razy, ale 77 razy. że sprawiedliwość jest czymś, co jest oparte na miłosierdziu, a nie tylko na takim oddaniu sobie nawzajem. Jeżeli pamiętacie, to jest to pewien krok do przodu. Tak jak oko za oko i ząb za ząb było krokiem do przodu w porównaniu do tej sprawiedliwości, o której, czy tej mentalności, o której już mówiłem, która była w Starym Testamencie, którą przedstawia Lamek w Księdze Rodzaju, który mówi: dziecko, które mi zrobi siniaka, zabije, tak? Czy ktokolwiek mnie uderzy, tego zabije, a jak dziecko zrobi mi siniec, to też się na nim zemszczę, a jak Abel miał być pomszczony 7 razy, to Lamech będzie pomszczony 77 razy, tak? To była mentalność, w której ludzie funkcjonowali. Więc kiedy Bóg dawał prawo i mówił oko za oko, ząb za ząb, to było krok do przodu od tego myślenia: nie 7 razy pomszczę, ale 77 razy pomszczę swoją krzywdę. Więc takie mszczenie się sprawiedliwe, nazwijmy to, było czymś, co szło do przodu. Jezus poszedł jeszcze dalej do przodu i mówi o miłosierdziu. Więc w takim kontekście Bożego miłosierdzia jest, czy ta przypowieść też wyjaśnia nam tą taką czasami frazę, której być może nie rozumiemy w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówi: zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje, tak? Więc Bóg jest tym, który tak naprawdę decyduje, tak, o tym, nad kim się zmiłować i nad kim się zlitować. Ale ta przypowieść, właśnie ukazując Bożą sprawiedliwość, pokazuje nam, że tak jak ten człowiek, który wychodził do tych robotników, on tak naprawdę chciał zapłacić im wszystkim. Chciał zapłacić im wszystkim, tak? Chciał zapłacić im sprawiedliwie i równo. I równo według jego miary, a nie według ich miary, tak? Bo wiemy, że w tej przypowieści widzimy, że jedni ludzie pracują od 9 rano, inni o 6, czyli o 12 w południe według naszego czasu, natomiast niektórzy poszli do pracy dopiero o 3 po południu, a jeszcze inni o 11, czyli o 5 po południu, czyli w zasadzie pod koniec już roboczego dnia, a jednak każdy z nich dostał jednakową zapłatę. Każdy z nich dostał porówno. I Boża sprawiedliwość jest właśnie taka. Ten pracodawca, on troszczył się, czy miał miłosierdzie dla tych ludzi, którzy byli w potrzebie. Tak? Gdyby nie byli w potrzebie, nie staliby tam cały dzień czekając na pracę, mając nadzieję, że jeszcze coś się może wydarzyć, że jeszcze może o tej 5 ktoś przyjdzie i weźmie mnie do pracy. Byli w pewnym sensie, przypuszczam, w desperacji, tak? Więc tak samo jest z tym Bożym zmiłowaniem się. Bóg mówi to, kiedy Bóg mówi: zmiłuje się nad kim się zmiłuje, to nie ma na myśli tego, że wybiorę sobie kilku moich ulubionych, a cała reszta mnie nie interesuje, ale bardziej musimy to widzieć w kontekście właśnie tego, że Bóg chce zmiłować się nad tak dużą ilością ludzi, nad jakimi to jest jakby możliwe. Więc kiedy Bóg mówi takie rzeczy, to raczej ma na myśli więcej niż mniej. Raczej ma na myśli to, że chce wyjść do większej ilości ludzi, niż to, że chce pewne rzeczy ograniczać. To nasze myślenie może powodować, że kiedy słyszymy taką frazę, to myślimy o tym, żeby Bóg gdzieś tam coś próbuje ograniczyć. Bóg jest dobry. 15 werset tej przypowieści mówi o tym, czy ten słowa włożone w usta tego człowieka, który daje pracę, mówi: czy z tym, co moje, nie wolno mi uczynić, co zechcę? Dlaczego z zawistnym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? I to idzie do początku tego pierwszego fragmentu, kiedy przyszedł bogaty młodzieniec i powiedział: nauczycielu dobry, a Jezus mówi mu: tylko Bóg jest dobry. Tak? I tutaj widzimy, co to oznacza, że Bóg jest naprawdę dobry. Tak? To, że może zrobić to, co ma ochotę ze swoim, bo jest Bogiem, a ochotę ma na to, żeby błogosławić, ochotę ma na to, żeby okazać miłosierdzie każdemu, kto do niego przyjdzie. To my czasami jako ludzie, ja czasami mam takie wrażenie, jak rozmawiam z chrześcijanami, że chrześcijaństwo bez piekła nie ma dla nich sensu. Czy jak nie będzie dużej ilości takich, co trafią gdzieś tam się męczyć wiecznie, to w zasadzie po co ja się męczę tu na ziemi, tak? I ograniczam się w różnych moich dziwnych rzeczach. Czasami mam takie wrażenie, że taką mamy mentalność, tak? Że ja tu się ograniczam, żyję, nie wiem, nie nadużywam niczego, ale za to ktoś, mam satysfakcję, bo ci, co nadużywają, to gdzieś tam będą mieli. To nie w kwestii tam piekła czy nie piekła, tylko naszej mentalności, tak? Jak czasami możemy, gdzieś tam nasze myślenie idzie, ale Bóg jest dobry. Miłosierdzie, tak jak wspomniałem, przewija się w różnym nauczaniu Chrystusa i jest połączone ze sprawiedliwością, tak? Tak jak na początku mówiliśmy o Józefie, Józef był człowiekiem sprawiedliwym, dlatego okazał Marii miłosierdzie, kiedy pozwolił, czy chciał, żeby odeszła od niego po tym, jak zaszła w ciążę i nikt nie wiedział w zasadzie, jakim sposobem, tak? A wszyscy podejrzewali, że nie tym, co trzeba. Więc sprawiedliwość jest powiązana z miłosierdziem. I myśląc o nas, musimy zadać sobie pytanie właśnie, czy to, co robimy, mówimy, jak funkcjonujemy, jest oparte na miłosierdziu. Miłosierdziu w takim rozumieniu dobroci, życzliwości, próby zrozumienia innych, próby pomocy innym, tak? To jest jakieś takie, może nie do końca synonimy, ale jakaś taka próba opisania tego, czym jest miłosierdzie, czym jest Boże nastawienie do nas. Boże nastawienie do nas jest właśnie pełne dobroci, życzliwości, co nie znaczy tolerancji co do naszych niewłaściwych zachowań, tak? Czy naszego grzechu, czy naszej bezbożności. Nie o tym mówimy, ale Bóg przy tym, że nie pochwala naszej bezbożności, nie pochwala naszych grzechów, jest dobry, tak? Ewangelia mówi, jego deszcz pada i na złych, i na dobrych, tych, którzy postępują słusznie, i tych, którzy niesłusznie. Te same rzeczy, to samo słońce świeci i nam, i im, jeżeli tak się klasyfikować, tak? W taki sposób, ale Bóg jest oparty na miłosierdziu. Bóg chce okazać nam miłosierdzie. Bóg ukochał nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czy nasze postępowanie względem ludzi, którzy zawinili bądź nie zawinili nam, jest pełne miłosierdzia? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać. I tak jak mówię, miłosierdzie nie oznacza akceptacji do końca tego, co się dzieje, ale oznacza pewne nastawienie, które jest gotowe wyjść naprzeciw, pomóc, okazać dobroć, okazać zrozumienie, spotkać człowieka tam, gdzie on jest, bardziej niż próbować go na siłę w jakiś sposób zmieniać czy wpływać na niego, czy wręcz troszczyć się po prostu o siebie kosztem innych, co jest zupełnym przeciwieństwem miłosierdzia. Po drugie, w tej przypowieści, kiedy na nią patrzymy, możemy zobaczyć, i znowu, być może jest to takie trochę nie to, co Jezus akurat w tym momencie miał najbardziej na myśli, ale coś, co wynika dla nas dzisiaj, jest to, że ta przypowieść nawiązuje do historii Bożego ludu. I myślę, że dla nas to jest ważne, w tym sensie, że bardzo często jako chrześcijanie, wiecie, mamy taką postawę, że chrześcijaństwo zaczęło się w momencie, kiedy ja się nawróciłem. Albo chrześcijaństwo zaczęło się w momencie, kiedy powstał mój kościół. Albo chrześcijaństwo właśnie rozpoczęło się w momencie, kiedy powstała moja denominacja. A wcześniej to było nie wiadomo co i w ogóle to wszystko trzeba spisać na straty i zapomnieć o tym i tak dalej. Kiedy ta przypowieść mówi o tym, i znowu, tak jak mówię, ta winnica jest Bożym Królestwem, ci ludzie, którzy są najmowani do pracy, są tymi ludźmi, którzy w tym Królestwie działają i funkcjonują. I musimy jako chrześcijanie zdawać sobie sprawę, że jesteśmy jakąś częścią w łańcuchu pewnej tradycji, która nawet jako chrześcijańska zaczyna się od początków Kościoła, a jeszcze wcześniej sięga do Izraela i tego, co Bóg czynił z Izraelem. A nawet w chrześcijańskim Kościele zaczynała się od pierwszego Kościoła, później Kościoła, który stał się katolickim akurat w naszym przypadku i tak dalej, do momentu, jak się pojawili baptyści i do dzisiaj, tak jak żyjemy my dzisiaj. I musimy patrzeć wstecz i widzieć, że te rzeczy są ze sobą powiązane. My się nie spadliśmy z nieba, nie wymyśliliśmy tego sami, nie wiem, nie pojawiliśmy się nagle jako ludzie wierzący i teraz w zasadzie wszystkich trzeba potępić, bo tylko my jesteśmy ci jedyni słuszni i prawdziwi. Nie, my jesteśmy częścią pewnego łańcucha. I ci, którzy byli przed nami, nie zawsze wszystko rozumieli w dobry sposób. I my dzisiaj nie wszystko rozumiemy w dobry sposób, najprawdopodobniej. Jak bardzo byśmy nie byli przekonani o tym, że mamy poznanie właściwe i wszystko rozumiemy w sposób słuszny. Ale jesteśmy częścią pewnej historii. I w tą historię trzeba spojrzeć wstecz i ocenić to, co złe, nazwać złym, to, co dobre, nazwać dobrym. Tak? I czuć się pewną częścią tego wszystkiego. Myślę, że jest to ważne. Jest to ważne. I w drugą stronę, ci, którzy byli przed nami, tak jak ci robotnicy, nie mogą mieć pretensji, czy Izrael nie może mieć pretensji w tym sensie, że Bóg zechciał włączyć pogan do swojego królestwa i to, co Jezus oryginalnie miał najprawdopodobniej na myśli, mówiąc tą przypowieść, było właśnie ta myśl o tym, że Bóg poszerza ten swój plan, że przyprowadzi ludzi, którzy będą, włączą się w tą Bożą winnicę i w zasadzie nagroda dla wszystkich będzie taka sama. Tak? Ci, którzy nas poprzedzali, nie będą mieli więcej, ci, którzy przychodzą później, nie będą mieli mniej, ale każdy ma dostać tyle samo. Po trzecie, tak jak wspomniałem, jest to historia o ludzkiej naturze, czy pokazuje nam pewne ludzkie odruchy. Zwłaszcza wersety 12 do 14, których czytamy. Ci ostatni, którzy, czy pretensje, którą mają ci, którzy zaczęli pracować, mówią o tym, że ci ostatni tylko godzinę przepracowali. Tak? Oni przepracowali tylko godzinę i już po południu, kiedy jest chłodniej, kiedy jest przyjemniej. Natomiast my, zrównałeś ich z nami, a my znosiliśmy trudy dnia i spiekotę. Tak? Czyli my pracowaliśmy w najtrudniejszym momencie. To, co jest w nas ludzkie, to jest właśnie wewnętrzny sprzeciw przeciwko temu, żeby każdy miał w pewnym sensie taką samą nagrodę. Gdzieś w nas jest takie przekonanie, że jak więcej pracowałem, to więcej powinienem dostać. Tak? I znowu, trudno, nie mylmy tego z jakimś takim komunistycznym przekonaniem, że teraz każdy powinien mieć porówno, bo to jest niemożliwe. Jak powiedział znowu jakiś klasyk, równo to tylko na cmentarzu ludzie leżą. W życiu jest inaczej. Pan Bóg daje nam różne dary i jesteśmy różni. Ale Bóg ma względem każdego z nas podobne plany i podobne zamiary i taką samą nagrodę, tak? I Bóg gdzieś próbuje wykorzenić z nas to myślenie o sobie, tą zazdrość, nie wiem, jakieś takie postrzeganie tego właśnie w kategoriach ja i co ja zrobiłem, a nie tego, że Bóg jest dobry i że może uczynić z tym, co jest Jego, to, co zechce. I tak jak postanowi, tak w zasadzie to wszystko będzie wyglądało. Więc przypowieść ta mówi o nas. Mówi o tym, żebyśmy nie porównywali się, żebyśmy nie szukali tego, że o, ja pracowałem więcej, ja mi się więcej należy. Tak? Od Pana Boga każdemu z nas należy się to samo i biblijnie mówiąc, zapłatą za grzechy jest śmierć, tak? Więc jak chcemy porówno, to w zasadzie jak chcemy to, co zasłużyliśmy, to Biblia mówi, że jedyne, co zasłużyliśmy, to śmierci. Natomiast to, co jest darem łaski, darem miłosierdzia Bożego, to jest to, co Bóg sam chce nam dać. To jest to, co Bóg dla każdego z nas ma i jest to dobra rzecz. Ten denar to była dobra zapłata za dzień pracy. To była dniówka, dobra dniówka, tak? I dlatego była właściwie godziwa, tak? Była to godziwa zapłata. Więc taka jest nasza ludzka natura i to musimy rozumieć. I po czwarte, ta przypowieść pokazuje nam też, czy może nam pokazać, czy dać nam przykład, jakim pracodawcą moglibyśmy być. Nie wiem, ilu z nas tu siedzących jest pracodawcami. Niewielu, przypuszczam. Aczkolwiek pewnie ktoś jest, albo ktoś może być. Ale jeżeli ten pracodawca jest tak naprawdę tym obrazem Boga, to my jako Boży lud mamy być mamy być tym zwierciadłem, w którym Bóg się odbija, tym, kim Bóg jest. I kiedy patrzymy na to właśnie takie nawet ekonomiczne Boże myślenie, ono jest trochę inne niż to myślenie nasze. Dlatego, że kiedy patrzymy na tą przypowieść, to po pierwsze musimy widzieć, że ten pracodawca myśli bardziej o ludziach niż o zysku. Myśli bardziej o ludziach niż o zysku. Co nie znaczy, że nie miał jakiegoś zysku. Nie wiemy, ta przypowieść nam tego nie mówi. Ale na pewno to, na czym się koncentrował, to byli ci ludzie, których zatrudniał, a nie do końca taki przysłowiowy, ekonomiczny rachunek, co mi się bardziej opłaca. Tak? Bo nie opłacało mu się zatrudnienie tych ludzi na godzinę pracy i zapłacenie im całej dniówki. Kiedy patrzymy na taką... Kiedyś czytałem taki artykuł porównujący właśnie takie nasze typowe ekonomiczne myślenie. Ja nie jestem ekonomistą, więc mogę, jak powiem coś głupiego, to niech mi ekonomiści powiedzą. I porównujące właśnie takie Boże ekonomiczne myślenie oparte na Starym Testamencie. Ale myślę sobie, że nie powiem głupio, jak powiem, że taka ludzka ekonomia sprowadza się trochę do tego, jak najwięcej wycisnąć jak najmniejszym kosztem, tak? Czyli jak mieć największy zysk najmniejszym kosztem. Generalnie to jest taka... Dobrze mówię, Kuba? Jako ekonomista można tak to powiedzieć? Można. Dobrze, to fajnie, to mam potwierdzenie. Więc jak najwięcej wycisnąć, mając jak najmniejsze koszty. Tak? To jest tak, jak liczymy rozwój gospodarczy kraju, to się liczy właśnie, ile zyskaliśmy. Nikt nie liczy, ile trzeba było włożyć. Znaczy, liczy się, ile trzeba było włożyć w takim krótkoterminowym myśleniu. Dlatego, że na przykład nie liczymy kosztów ekologicznych. Teraz dopiero zaczynamy o tym myśleć, tak? Że nasza planeta może wytrzymać tylko pewną eksploatację, tak? Natomiast mało która firma to robi, tak? Wręcz przeciwnie, nie wiem, jak teraz robi się wszystko po to, żeby się psuło, tak? Nie jestem zwolennikiem spiskowych historii, ale tak to wszystko wygląda, że kiedyś wszystko działało dłużej, a teraz wszystko działa do końca gwarancji, tak mniej więcej, nie? Jak się kupuje pralkę z gwarancją na 2 lata, to po 2 latach coś tam się rozwali. Jak się kupuje samochód z gwarancją na 5 lat, to po 5 latach już coś tam trzeba naprawiać, tak? Najczęściej to i wcześniej trzeba, ale powiedzmy wtedy to się zaczyna już tak sypać. Więc jakby tak to wygląda, że jest to o tej przysłowiowej żarówce, nie wiem, czy widzieliście filmik, jest żarówka w Ameryce, która 100 lat już świeci. Dlatego, że kiedy zaczęto robić żarówki, to robiono je właśnie po to, żeby świeciły, ale później producenci żarówek stwierdzili, że jak będą wszystkie świecić cały czas, no to oni zbankrutują, więc trzeba zrobić żarówkę, która świeci nie więcej niż tam 1000 godzin czy ileś tam, tak? I potem musi się przepalić po to, żeby człowiek musiał kupić nową. Więc jest żarówka, która świeci już ponad 100 lat, bo była zrobiona tam w 1900, tam nie wiem, na początku po wynalezieniu tych żarówek i do dzisiaj działa. Natomiast moje w domu regularnie się przepalają, chociaż już niby technologia zaawansowana, tak, LEDy, nie LEDy i różne tam inne rzeczy, ale to wszystko się rozwala. Więc nikt nie myśli o tym, ile kosztuje zasobów zrobienie tej żarówki, ile to trzeba tam jakichś materiałów wykopać z tej naszej ziemi, potem tworzy się śmietniska olbrzymie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślenie, jak więcej wycisnąć mniejszym kosztem. Natomiast Boża ekonomia, jak patrzymy na Stary Testament, była skoncentrowana, teraz się lepiej czuję, bo ja jestem bardziej, jak to się mówi, teologiem niż ekonomistą, więc mogę powiedzieć coś z Biblii. Boża ekologia polegała na tym, żeby stworzyć tak zwany szalom. Tak? Szalom to było moment, w którym człowiek siedzi pod swoją winoroślą, na swojej ziemi, objada się swoimi winogronami, popija swoje wino i jest zadowolony, szczęśliwy i wielbi za to Pana Boga. To jest taki krótki opis tego, czym miał być szalom, tak? I nikt go tam nie napastuje, nikt mu krzywdy nie robi i jest dobrze. Więc Boża ekonomia była skoncentrowana na tworzeniu szalom, tak? I Izraelici, kiedy dostali ziemię, to dostawali ziemię nie na własność, bo ziemia, Stary Testament mówi, była własnością Boga, ale na wieczną dzierżawę, tak? I nawet jak ktoś popadał w długi, musiał ją sprzedać, to po 50 latach ta ziemia miała do niego wrócić. Do tego Bóg, ponieważ rolnictwo wtedy było najbardziej taką rozbudowaną gałęzią gospodarki, Bóg wręcz w swoim prawie mówił, że co 7 lat będziesz zostawiał ziemię odłogiem po to, żeby mogła się zregenerować. Nie będziesz na niej siał, nie będziesz z niej zbierał, zostawisz. Także Bóg troszczył się nie tyle o zysk, ale bardziej, czy również był skoncentrowany na tym, żeby jakby uchować też zasoby, tak? Uchować też zasoby i dać ludziom możliwość zawsze nowego startu, tak? Jeżeli ktoś, jakaś rodzina, co pokolenie, tak? 50 lat to było mniej więcej półtora pokolenia. Więc co półtora pokolenia wszystko wracało, można powiedzieć, jeżeli tak patrzeć, że ziemia wtedy była tym głównym zasobem, to te zasoby bazowe, takie, od których się zaczyna, zawsze miały co półtora pokolenia wrócić do ludzi. Czyli jak mój dziadek przepił, brzydko mówiąc, rodowe dziedzictwo, to albo moi rodzice, albo ja bym je odzyskał, tak? Bo co 50 lat miało wrócić. Co 7 lat ziemia miała odpoczywać. Więc Boże skoncentrowanie był, a Bóg mówił wręcz tak, jak to zrobisz, to ja sprawię, że zysk będzie duży, tak? Jak ty zachowasz, jak ty się zatroszczysz o ten wkład, o te zasoby, to ja sprawię, że zysk będzie właśnie stokrotny. Tak? Więc Boża ekonomia była oparta na wierze i zaufaniu do Boga i na tym, żeby nie troszczyć się, ile ja z tego będę miał, ale raczej troszczyć się o to, żeby to, czym obracam, to, co stanowi właśnie ten drogę do mojego szalom, żeby ono było we właściwym stanie. Tak? Czyli dzisiaj powiedzielibyśmy, że powinniśmy więcej się troszczyć o to, żeby sprawić, żeby nasze zasoby były, nie wiem, odnawiały się, były racjonalnie używane, były w dobrym stanie, niż o to, ile my wyciągniemy, ile damy radę z tego wydusić, tak? Ile z tego zysku będziemy mieli. Bo ostatecznie, wiecie, zmierzamy właśnie ku temu, że będziemy mieli olbrzymie, czy niektórzy będą mieli olbrzymie zera na kontach, natomiast ten świat, w którym żyjemy, nam się rozpada na naszych oczach i ci, co sprytniejsi, co mają więcej tych pieniędzy na kontach, to teraz kombinują, jak inwestować w technologie kosmiczne, żeby zdać nogę stąd, tak? Bo za jakieś 100 lat prognozują, że za 100 lat już nie będzie tutaj co za bardzo zbierać. Stąd wycisnęliśmy wszystko, więc teraz trzeba wykombinować, jak stąd dać nogę, jak wyprodukować właściwe technologie, żeby pojechać i cisnąć gdzieś dalej, jakieś inne miejsca. Więc jakby tak to wygląda. Natomiast, tak jak mówię, Bóg miał tworzyć szalom. Szalom miał polegać na tym, że troszczymy się o nasze zasoby i troszczymy się, Bóg troszczył się o ludzi, troszczył się o ludzi i o to, jak pomóc ludziom. To widać też właśnie w tej przypowieści. Dlatego właściciela winnicy, ci ludzie byli, czy pomoc tym ludziom wręcz była równie ważna, co najmniej jak ten zysk, który z tej winnicy miał uzyskać. Także jakimi powinniśmy być pracodawcami? Jeżeli możemy, to powinniśmy być takimi, którzy troszczą się o ludzi, którzy nie troszczą się tylko o to, żeby wycisnąć więcej, ale troszczą się o to, żeby te jego zasoby były w dobrym stanie. Żeby dzisiaj może nie ziemia, dzisiaj się mówi, że ludzie są zasobem, tak? I tego doświadczamy też nawet w naszym kraju, tak? Coraz więcej się mówi, że nie ma ludzi do pracy, trzeba ściągać z innych miejsc, z Ukrainy, gdzieś tam ludzie do nas przyjeżdżają. Natomiast o pracowników, jak nikt nie dbał, nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś dbał, tak nie wygląda na to, żeby dalej ktoś myślał o tym, żeby zadbać, tak? Ludzi raczej traktuje się jako tych, zwłaszcza tych gorzej wykwalifikowanych, bo powiedzmy tych bardziej wykwalifikowanych, to już się trzeba bardziej z nimi uważać, bo wiadomo, ale no, tej troski jakby nie do końca widać. A byłoby to coś, co można by nazwać Bożym podejściem i przełożeniem tej biblijnej ekonomii na dzisiejszą ekonomię. To byłaby troska o ludzi i troska o zasoby, czy o ekologię dzisiaj byśmy powiedzieli. Dlatego myślę, że jako chrześcijanie my też mamy pewne obowiązki takie ekologiczne. Jakby kto by na to nie... Niektórzy myślą, że trzeba głosić Ewangelię, a reszta niech się wali. Natomiast nie sądzę, że to jest to, o czym mówi Biblia do końca. Bóg stworzył ziemię jako swoją świątynię. Nas umieścił w tej świątyni jako, jak patrzymy na Adama i Ewę, jako tych, którzy mieli troszczyć się o tą świątynię. Tym miejscem najświętszym na całej ziemi był Eden. Tak? I Adam i Ewa mieli być w Edenie po to, żeby... Tam jest taki język rolniczy użyty, żeby troszczyć się, uprawiać ten ogród. Więc Bóg dał im odpowiedzialność za świątynię. I my dzisiaj jako lud Boży, jeżeli tym ludem Bożym jesteśmy, to dalej powinniśmy myśleć o tym całym świecie jako o świątyni. I miejscem najświętszym jesteśmy dzisiaj bardziej my, bo to w nas mieszka Duch Święty. Nie ma tego, co symbolizowała świątynia. Ona jest w nas, ale dalej świątynią jest cały świat. I nie jestem zwariowanym ekologiem. Nie gdzieś tam bym się nie przykuł do drzewa pewnie, ale myślę, że musimy być, jako chrześcijanie musimy być też adwokatami tego, żeby dbać o to, co Bóg nam dał. Więc kochani, cała ta przypowieść, wracając, podsumowując, jest przede wszystkim przypowieścią o Bożej sprawiedliwości. O tym, że Boża sprawiedliwość jest oparta na miłosierdziu. Oparta na miłosierdziu. Oparta o troskę o ludzi. Po drugie jest o historii, w pewnym sensie jest taką odległą alegorią historii Bożego ludu. My jesteśmy częścią tego, co Bóg czyni od wielu tysięcy lat na tej ziemi. Jako Kościół od 2000, jako lud Boży, gdzieś idąc dalej w stronę Izraela od jeszcze dłuższego czasu. My jesteśmy częścią tej historii. Dlatego musimy szanować, tak jak mówię, mówić, że wszystko zawsze było dobrze, ale i my dzisiaj nie wszystko robimy dobrze. Więc to, co jest, nie było niewłaściwe, nazwać niewłaściwym, ale szanować też to, co Bóg czynił w tej historii. I jest historią o ludzkiej naturze. Jest historią też alegorią o ludzkiej naturze, która jest inna niż ta Boża dobroć. Boża dobroć jest taka... Że Bóg może zrobić, co zechce, a chce robić dobre rzeczy. Nasze myślenie jest takie, że Boże, mi okaż miłosierdzie, ale Jemu sprawiedliwość najlepiej, tak? Jak to ktoś kiedyś powiedział. My byśmy chcieli, żeby Bóg nas traktował z miłosierdziem, a wszystkich innych sprawiedliwie. I jak się nad tym zastanowić, to jest coś, co jest w nas, tak? Zawsze jak my coś zrobimy nie tak, to jest, Panie Boże, no ale przecież... No przecież, no rozumiesz, no zmiłuj się, no jakoś tak nie wyszło, nie? Ale jak ktoś nam zrobi coś nie tak, to jest, Panie Boże, sprawiedliwie go trzeba. Potraktować go trzeba sprawiedliwie, bo sprawiedliwość jest najważniejsza. Natomiast sprawiedliwość jest związana jak najbardziej z miłosierdziem w Bożym rozumieniu tego, czym sprawiedliwość jest. Także kochani, rozważajcie, rozmyślajcie dalej nad tą przypowieścią. W ogóle Biblia mam to do siebie, że można spędzać nad nią godziny i ciągle na nowo odkrywać pewne rzeczy, ciągle widzieć jakieś inne i nowe rzeczy. Więc zachęcam was do tego, żeby medytować też nad tą przypowieścią, rozmyślać nad nią.